Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk. Zawitam w moim podcaście Spoiler Master, to już 8 odcinek. Bardzo dziękuję za wszystkie bardzo miłe słowa, które do tej pory do mnie dotarły i zabieram się do dalszej roboty. Dzisiejszy odcinek poświęcam filmowi, który jest dostępny na naszych ekranach już od tygodnia. Myślę o Toy Story 4 Josha Cooleya i jednocześnie jest to dobry moment, żeby sformułować taką zasadę, bo staram się ten podcast jakoś ująć w konkretne reguły działania. Pomyślałem sobie, że taką zasadą dobrą i związaną z tym, że podcast nazywa się tak, jak się nazywa, to znaczy odwołuje się do spoilerów, będzie to, że nie będę mówił w tym podcaście, w nowym odcinku o filmie, który wchodzi dokładnie w ten sam dzień, kiedy następuje premiera odcinka. Zawsze będzie to przynajmniej tygodniowa przerwa. Innymi słowy, ten 8 odcinek wprowadza tę zasadę. Tydzień temu nastąpiła premiera Toy Story 4 na polskich ekranach. I dzisiaj mogę już ten film spokojnie ze spoilerami recenzować, mając nadzieję na to, że widzieliście już ten film i dlatego tutaj zaglądacie. Toy Story 4 jest filmem, który zarówno dla mnie, jak i dla wielu, mam wrażenie, z was, potencjalnych widzów, jest dosyć szczególny. To znaczy jest to film, który dotyka naszej wspólnej pamięci chodzenia na animację Pixara. Jest to kontynuacja filmu, który sam w sobie miał bardzo symboliczny status, bo przecież Toy Story, które wchodziło na ekrany w 1995 roku, czyli już 24 lata temu, było pierwszą pełnometrażową animacją zrealizowaną technikami animacji komputerowej i pamiętam bardzo dobrze, ponieważ wówczas jako 13-latek oglądałem ten film na ekranach, że była to niesamowicie rozreklamowany fakt. Sceptycy przekonali się, że pełny metraż w animacji komputerowej nie tylko jest możliwy, ale może być znakomity i w zasadzie nic od tamtego czasu nie było takie samo. Teraz otrzymujemy czwarty film tego cyklu, który jednocześnie stanowi kontynuację opowieści, ale także pojawia się może nie tyle jako niechciany, co niespodziewany element całej obecnie już tetralogii, głównie dlatego, że dla wielu widzów i krytyków, w tym dla mnie, finał poprzedniej części, czyli finał części trzeciej, Toy Story 3 z roku 2010, miał w sobie coś wręcz doskonałego, jeżeli chodzi o domknięcie trylogii, o domknięcie opowieści. Scena przekazania zabawek, które do tej pory stanowiły główną obsadę bohaterów tej opowieści, scena przekazania ich małej dziewczynce przez Andy'ego, który do tej pory był ich właścicielem, domykała to, co po disneyowsku można nazwać kręgiem życia, a jednocześnie otwierała cały uniwersum na rodzaj powtarzalności i nowych możliwości w ramach tego Circle of Life. Wydawało się, że jest to idealne domknięcie. Ale w showbiznesie, zwłaszcza w tym showbiznesie, który przynosi nieustannie ogromne ilości pieniędzy, nic tak do końca nigdy się nie domyka i mimo, że części czwartej, czyli Toy Story 4, już towarzyszą zapewnienia ze strony Pixara, że więcej części nie będzie, to myślę, że jeżeli chociażby jeden z nowych bohaterów tej opowieści, to znaczy sztuciek Forky w oryginale, okaże się wystarczająco popularny i ukochany przez dzieciaki, kto wie, czy część piąta za jakiś czas do nas nie dołączy. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o Toy Story 4, przede wszystkim na tym filmie się skupić, ale także zakorzenić go w historii całej serii, a przede wszystkim wskazać na absolutnie wyjątkowy status pierwszego filmu z roku 95. Filmu, który mam wrażenie dopiero dzisiaj możemy w pełni docenić, zważywszy na to, że dopiero dzisiaj widzimy, jak wielkie sejsmiczne tąpnięcie i kolejne fale wywołał ten film w kulturze popularnej, więc na tym filmie także trochę się skupię. Jest też coś symbolicznego w tym, że w roku 2019 dostajemy Toy Story 4 podpisane przez reżysera, który ma zaledwie 39 lat w tym momencie, czyli przystąpił do realizacji o wiele wcześniej. Mam na myśli Josha Cooleya, który zważywszy na to, że urodził się w roku 1980, na pierwszą część Toy Story mógł pójść jako 15-latek, tudzież 14-latek, więc tak naprawdę mamy do czynienia z przejęciem serii, tudzież z przekazaniem pałeczki, niemalże tak jak Andy przekazuje zabawki małej Bonnie, tak wydaje się, że tutaj młody twórca urodzony właśnie już na początku dekady lat 80. oto dostaje tę pałeczkę reżyserską i sam cykl dzięki temu uzyskuje jakąś niebywałą symboliczną wymowę. Artur Zaborski w recenzji z tego filmu w miesięczniku Kino w nowym numerze zwrócił uwagę zresztą na to samo, to znaczy na to, że obecni prowadzący za rączkę dzieciaki na pokaz Toy Story 4 kiedyś sami zapewne byli prowadzeni za rękę na pokaz pierwszej części. Mamy tutaj więc do czynienia z serią, której za chwilkę stuknie ćwierćwiecza, która jednocześnie celebruje tę właśnie powtarzalność czy pewną cykliczność, chociaż ostatnia scena najnowszej części troszeczkę się z tego wyłamuje, zaraz o tym powiem, a także serii, która stała się symboliczna dla dominacji animacji komputerowej, do pewnego nowego modelu opowiadania, a także przede wszystkim dla samego Pixara, który przecież nie kojarzył nam się wcale jeszcze w momencie premiery Toy Story 1 z takim niepodzielnym rządem dusz, jeżeli chodzi o animację komputerową. Pamiętamy, że Disney zlecił Pixarowi jako niezależnej firmie realizację Toy Story w 2006 roku. Oczywiście nastąpiło wykupienie Pixara przez Disneya z zachowaniem artystycznej i kreatywnej niezależności, ale jednak, więc obecnie Disney i Pixar w zasadzie są jednym i tym samym, a jednocześnie Pixar zdążył wypracować już nie tylko własny styl, ale też własny zestaw tematów, który jest kojarzony z tym studiem poprzez kolejne filmy oryginalne, poprzez serie, które to studio na przestrzeni tego ćwierćwiecza uruchomiło, jednocześnie meblując naszą wyobraźnię i wyobraźnię naszych pociech. To jest niebywały sukces i przede wszystkim, na co wielu zwracało uwagę, Toy Story pierwsze wypracowało pewien wzorzec, pewną matrycę w ogóle dla produkcji Pixara, zwłaszcza w tym wymiarze upodmiotowienia wcześniej niedostrzeganych przedmiotów, czyli słynne, już niemal memiczne zestawienia pokazujące, jakim to do tej pory ignorowanym przedmiotom albo elementom Pixar nadawał podmiotowość, prawda? W Toy Story zabawki mają emocje, w Bugs Life, czyli dawno temu w trawie, owady mają emocje i tak dalej, i tak dalej, aż oczywiście do filmu W głowie się nie mieści, czyli filmu o tym, że emocje mają emocje. Natomiast Toy Story 4 jest dobrą okazją, żeby przypomnieć sobie poprzednie części, żeby docenić też progres techniczny, jaki nastąpił od pierwszej Toy Story. Ja sobie przypomniałem na DVD Toy Story numer 1 i rzeczywiście, jeżeli spojrzeć na ilość szczegółów, swobodę ruchu kamery, swobodę przemieszczania się, a przede wszystkim niebywałe subtelności oświetleniowe, jeżeli chodzi o to, jak zmienia się oświetlenie postaci, jak budowane za pomocą światła i koloru, jest bardzo detaliczne. Świat najnowszego filmu. W porównaniu z tym film pierwszy jawi się na pewno nie jako przestarzały, bo nadal się świetnie ogląda, ale zdecydowanie jako trochę uboższy kuzyn tej niebywałej technicznej maestrii, która jest udziałem czwórki. Czwórki, która podobnie zresztą jak część poprzednia jest nakręcony na szerokim panoramicznym ekranie, więc tym bardziej zwraca uwagę techniczna kinowa maestria tego filmu jako przedmiotu estetycznego. Także warto sobie porównać płynność ruchów, ilość detali i przede wszystkim niebywałe dopracowanie faktur, przedmiotów i także skóry ludzkiej, bo najsłabszym elementem, jak pamiętamy, wczesnej animacji Pixara były właśnie postacie ludzkie. Przede wszystkim ze względu właśnie jeszcze na niedostateczną umiejętność tworzenia takich subtelności, jak właśnie faktura skóry, twarz, mimika, włosy. Tutaj jest już tak, że Bonnie jest niebywale szczegółowo nakreślona komputerowo w porównaniu z Andym z pierwszej części. Zresztą jak zajrzy się do historii Pixara, jest tych książek i artykułów trochę, jest jasne, że twórcy pixarowscy, którzy przecież działają od tak naprawdę lat 80. i wtedy już doskonalili techniki w swoich krótkich filmach, bardzo szybko zdali sobie sprawę, że postaci ludzkie w tej wczesnej fazie rozwoju, którą w pewnym sensie kończy pierwsze Toy Story, są najtrudniejsze do animacji i najwięcej tracą, jeżeli chodzi o realizm w ich technikach, i dlatego już bardzo wcześnie wczesne filmy Pixara, takie jak Luxo Junior z roku 1986, czy Teen Toy, Zabawka Blaszana, rok 1988, czy Rod's Dream, a przede wszystkim Nicknacks z 1989 roku. Te filmy, głównie tutaj ich sprawcą był John Lasseter. One skupiały się przecież właśnie na ożywionych zabawkach, na ożywionych przedmiotach i dość powiedzieć, że logo Pixara to do dziś ożywiony przedmiot, czyli skacząca lampa biurkowa właśnie z owego Luxo Junior. Więc tak jak w The Teen Toy i w tych pozostałych, to przedmioty, które miały jakoś tam uproszczone faktury, czy były gumowe, czy plastikowe, czy blaszane właśnie, najlepiej poddawały się technikom animacyjnym i trochę z tego też wyniknął temat pierwszego filmu pełnometrażowego Pixara, czyli Toy Story, z tego przekonania, że właśnie zabawki, przedmioty ożywione na ekranie, animowane, będą bardziej zajmujące i przede wszystkim także technicznie dopracowane niż postaci ludzkie. Obecnie jesteśmy już w innym świecie, można animować absolutnie wszystko i można stworzyć postaci animowane ludzkie, które będą równie realistyczne albo równie ekspresyjne jak takie zagrane na planie przez aktorów. Więc pod tym względem także Pixar sam się zmienił. Jak wiemy, w tej wytwórni już z powodzeniem powstają filmy, gdzie główne postacie to przede wszystkim ludzie. A także warto zwrócić uwagę na to, że Toy Story 4, które kiedyś ogłaszało pewien nowy rodzaj animowania, nowy rodzaj też patrzenia na animację, bo pamiętam sam, jakim szokiem i jakim radosnym odkrywaniem było oglądanie pierwszego Toy Story i uczenie się trochę tego języka właśnie animacji komputerowej, że ten film pojawia się w roku, w którym recenzowany przeze mnie w poprzednich odcinkach Król Lew Jona Favreau tak mocno, wielką łapą, chciałoby się powiedzieć, przypieczętowuje triumf innej zupełnie technologii i zupełnie innego myślenia o filmie animowanym, to znaczy brutalnego, takiego gigantomańskiego fotorealizmu, to znaczy odtwarzania lwów w skali 1:1, takich, żeby wyglądały jak najprawdziwiej. No to już jest coś, o czym absolutnie Pixar na początku swojej kariery nie mógł pomarzyć, a obecnie, powiem tak, oby nie marzył, chociaż Pixar i Disney, jak wiemy, to już jedno, bo estetycznie nadal o wiele ciekawsze efekty widzimy nawet w Toy Story 4 niż w Królu Lwie, który pod tym względem przypomina jakąś taką strasznie agresywną w swoim fotorealizmie fototapetę. Premiera Toy Story 4, o którym zaraz powiem więcej, jest także okazją do poczytania sobie trochę o całej serii, do poczytania sobie o pierwszym Toy Story. I jak zwykle staram się, przygotowując do tych podcastów, i coś poczytać, ale także wam polecić rzeczy, które czytałem wcześniej. Bardzo serdecznie zachęcam do lektury króciutkiej, stustronicowej, ale drukowanej z dużymi ilustracjami książeczki Toma Kempera. Tom Kemper to jest książeczka pod tytułem Toy Story, A Critical Reading, wydana przez BFI, Brytyjski Instytut Filmowy, w absolutnie niezbędnej i wspaniałej, chociaż okropnie drogiej i przez to wciąż nie tak łatwo dostępnej serii BFI Film Classics, czyli filmowe klasyki BFI. To są takie cieniutkie tomiki, świetnie zredagowane, fantastycznie pisane i poświęcone właśnie kluczowym filmom w rozwoju kina. Tych tomików jest już na moje oko około 150. Niestety, podkreślam, są dosyć kosztowne. Za tomik taki maluteńką książeczkę 15 funtów z przesyłką, czasami 19, to jednak jest wysiłek. No tą na szczęście nabyłem używaną, także zapłaciłem tylko 8 funtów. Książka Kempera jest absolutnie świetną lekturą i przede wszystkim fantastycznie wpisuje Toy Story w bardzo szeroki kontekst odniesień. Stanowi bardzo detaliczną analizę pierwszego filmu i także no, otworzyła mi oczy na wiele elementów, których wcześniej nie dostrzegałem. Przede wszystkim na dwa fakty, to znaczy, że Toy Story w tej swojej pierwszej inkarnacji stanowiło bardzo mocne i przede wszystkim świadome odejście grupy animatorów, która wcześniej nie mogła się za bardzo odnaleźć w Disneyu, w stronę takiej bardzo eklektycznej formuły animacji, która nie tylko, że była nowatorska pod względem tego właśnie komputerowego elementu, to przede wszystkim wprowadzała w disneyowskie uniwersum wiele technik i scen, nawet sposobów filmowania, sposobów animowania, które wcześniej były głównie to kojarzone z takimi szalonymi, bardzo agresywnymi, brutalnymi, często wręcz zahaczającymi o surrealizm animacjami Warner Brothers jak Looney Tunes. a także animację Texa Avery'ego. To znaczy Kemper świetnie pokazuje, w jaki sposób elementy takie jak chociażby wytrzeszczanie oczu, czy takie wyginanie ciał zabawek w rytm bardzo gwałtownych emocji, także pewne kłótnie pomiędzy postaciami, zwłaszcza pomiędzy Buzzem a Woodym, czyli chudym, zakorzeniają Toy Story pierwsze w tradycji innej niż tradycja stricte disneyowska, także poprzez wprowadzenie wielu elementów neurotycznych w postaciach, bo przecież Woody to totalny neurotyk, który cały czas się boi o swój status ulubionej zabawki Andy'ego, a Buzz to rodzaj psychotyka, dlatego że Buzz Astral żyje w ciągłym złudzeniu tego, że rzeczywiście będzie walczył ze złymi przybyszami z planety Zork, natomiast nie jest w stanie rozpoznawać rzeczywistości taką, jaką jest. Dopiero pod koniec serii, pierwszej części to się dzieje. Więc tutaj Kemper bardzo wyraźnie pokazuje na takie zrywanie z pewnymi tradycjami disneyowskimi wcześniejszymi, a także na oczywiście logiczne miejsce pierwszego Toy Story w całym ciągu zdarzeń i ciągu filmów, jakie zapoczątkowała rewolucja disneyowska pod koniec lat 80., to znaczy kiedy nowi producenci tutaj z Jeffreyem Katzenbergiem na czele i Michaelem Eisnerem przeformułowali całą wytwórnię, to znaczy po pierwsze wprowadzając linie produkcji fabularnych, które były zupełnie inne od tych grzecznych, takich statusiałych produkcji lat 60. i 70., typu Komputer nosił trampki i inne, tylko filmy już z bardziej dorosłą zawartością, chociażby jak Plusk Rona Howarda, aż do animacji, które tak jak Aladdin czy Mała Syrenka nie tylko bawiły się dosyć mocno popkulturą, taką ironią, mrugały do widza dorosłego, ale także stanowiły wyraźne przeformułowanie takiej formuły disneyowskiej, w której czarny charakter stał nad bulgocącym kotłem złowrogiej mazi, a dobry charakter to była księżniczka bez skazy, tudzież książę o błękitnych oczach i złotych włosach. Z całym szacunkiem dla tej starej tradycji, którą zresztą potem zaczęto trochę odkurzać, odnawiać w trybie nostalgicznym, chociażby w Księżniczce i Żabie, to jednak Toy Story wyrastało z takiego antydisneyowskiego czy quasi-disneyowskiego buntu właśnie tych animatorów i tutaj postać Johna Lasetera była absolutnie istotna, ale przecież z tej stajni twórców, których właściwie wszyscy kończyli Cal Arts w Kalifornii, należeli do nich nie tylko Lasseter, ale także Andrew Stanton, Brad Bird, czy chociażby Henry Selick, który poszedł przecież w stronę równie antydisneyowską, w sensie przeciwnej tej starej estetyce, chociażby we wspaniałej Koralinie i nie tylko. Także Toy Story warto docenić, myślę o pierwszym filmie, nie tylko sięgając do książki Toma Kempera, ale żeby zdać sobie sprawę, że to był rzeczywisty wyłom, rzeczywista nowość, coś bardzo świeżego i idącego na bakier. Na bakier takim zastałym disneyowskim tradycjom. Oczywiście także bardzo wpisującego się w ten renesans disneyowski zapoczątkowany Małą Syrenką, ale jednak stanowiący absolutny szok estetyczny. Nie tylko dlatego, że na co Kemper zresztą zwraca uwagę, to był film, wiadomo, w technice komputerowej, ale nie tylko dlatego, że ten film wyglądał inaczej niż filmy Disneya. Tutaj Kemper świetnie wskazuje na to, że nastąpiło w tym filmie najbardziej radykalne zerwanie z tą taką tradycją ilustracyjną, wywiedzioną jeszcze z książek dla dzieci i z takich autorów rycin i ilustracji jak Honoré Daumier, czy Gustave Doré, czy Maxfield Parrish chociażby. Kojarzymy te piękne, prawda, ilustracje klasyczne, chciałoby się powiedzieć, w książkach dla dzieci niebywale ekspresyjne, ale jednocześnie zachowujące dosyć realistyczną kreskę, starających się takich nawiązujących do XIX-wiecznego malarstwa. Tutaj nie mamy w zasadzie nic poza, myślę o pierwszym Toy Story, nie mamy nic poza plastikiem, gumą, gładkimi powierzchniami pokoju Andy'ego, dosyć dosyć nasyconymi kolorami i przede wszystkim no, całkowitym zerwaniem z taką ładnością czy poczciwością disneyowskich obrazków, które przecież przedostały się mimo całej nowoczesności i eksperymentów z 3D do tych filmów z przełomu lat 80. i 90. Wystarczy spojrzeć chociażby na design podwodnych przygód Arielki, żeby zobaczyć, jak bardzo jednak gdzieś tam czy to piękno orientalnych elementów Aladyna, czy quasi orientalnych, które przetrwała u Disneya. Natomiast największą zaletą książki Kempera jest to, że on pokazuje estetyczny radykalizm Toy Story, coś, co myśmy już przyjęli w zasadzie na wiarę, bo dorastaliśmy z tą serią, więc wydaje nam się to czymś naturalnym, ale tutaj domknę polecanie i opowiadanie tej książki. On wiąże z pop artem lat 60., przede wszystkim z Andy Warholem i z takim bardzo radykalnym włączeniem w nurt przedstawiania, w nurt sztuki, w nurt figuracji elementów znanych z kultury popularnej, a także z masowej konsumpcji. Oczywiście nie jest niespodzianką, że Kemper wskazuje na puszkę Campbella, którą namalował, jak pamiętamy, Warhol, a przede wszystkim na obraz 100 puszek z zupą z roku 1962, na którym stoją jedna na drugiej w takich rządkach zupy Campbella. I zestawia to bardzo konkretnie z kadrem z Toy Story, w którym Buzz Astral widzi, właściwie to jest akurat kadr z Toy Story 2, Buzz Astral widzi rzędy i rzędy i rzędy takich samych jak on bazów astralów w nocnym sklepie z zabawkami i zestawiając te dwa kadry ze sobą, bardzo przekonujące, no bo one wyglądają dokładnie tak samo, Kemper mówi, że Toy Story było, jeżeli chodzi o filmy obecne w mainstreamie, czyli w takim nurcie, który trafi potencjalnie do każdego, jest najbardziej radykalnym wprowadzeniem estetyki popartowskiej, czyli takiej właśnie skupionej na przedmiotach masowej konsumpcji i uczynieniem z nich przedmiotu estetycznego i narracyjnego zainteresowania. To znaczy, jeżeli ten radykalny gest Warhola, jakby skierowania spojrzenia malarza i naszego spojrzenia na obraz na coś takiego jak puszka Campbella, która powstaje w milionach egzemplarzy i którą przyjmujemy jako oczywisty element naszego życia, chodząc chociażby między alejkami supermarketu. Tak samo tutaj Toy Story zwraca uwagę na rzeczy i zabawki, które przecież nie zostały do filmu wymyślone, a przynajmniej większość z nich nie została, tylko zostały zaczerpnięte z konkretnych uniwersów, firm produkcyjnych, Fisher-Price i nie tylko, to znaczy zabawek, które każdy amerykański dorosły i dziecko rozpoznali z właśnie alejek supermarketu. Więc poprzez skupienie na tych zabawkach, poprzez skupienie na ich fakturach, właśnie plastiku, gumie, elementach tekstylnych i tak dalej, a także na wskazanie na ich powtarzalność, jest tutaj zdaniem Kempera bardzo ciekawym wprowadzeniem popartowskiej wrażliwości w mainstream i to ciekawe w mainstream dla dzieci. Mnie to bardzo przekonuje. Tym bardziej, że sami twórcy Toy Story, wykształceni świetnie, plastycznie, po Cal Arts właśnie, bawią się tymi elementami, nawiązaniami chociażby do sztuki nowoczesnej w pierwszym Toy Story. Przypomnijcie sobie scenę, w której Mr. Potato Head, pan ziemniak, przekłada sobie elementy twarzy, tak, zamienia miejscami nos, oko i tak dalej i mówi, spójrzcie, jestem Picasso, tak, nawiązując do jednego z najważniejszych twórców jednocześnie, no, awangardowych i mainstreamowych sztuki światowej XX wieku, czyli Picassa. Także świadomość estetyczna, świadomość tych elementów, którymi grają twórcy, jest bardzo wysoka. To po pierwsze, a po drugie, i tu naprawdę już kończę omawianie książki Kempera, ale jest fascynująca, polecam, fantastycznie się to czyta. Kemper zwraca uwagę na to, że w 1994-1995 roku w tym sezonie na ekranach były dwa filmy, które tak mocno skupiły uwagę na świecie odrzutów, tudzież świecie takich właśnie przedmiotów masowej konsumpcji, które mają jakieś drugie życie, tudzież które dzięki spojrzeniu filmowca uzyskują szczególny status i znaczenie. To jest Toy Story i Pulp Fiction Quentina Tarantino i tutaj fantastyczne, zresztą wkleiłem na Instagrama cytat akurat, fragment z książki Kempera. Porównanie jest zdumiewająco trafne, bo nie tylko wskazuje na ten taki mid-90sowy moment, kiedy pierwsza fala nostalgii w stosunku do właśnie kultury masowej lat 80-tych, 90-tych wzbiera, ale także zobaczcie, na to zwraca uwagę Kemper. Toy Story, pulp fiction, tak? Story, fiction, toy, pulp. Wysoka świadomość twórców, którzy nie wymyślili tytułu w rodzaju Dzielny Woody i jego przygody, tylko zwrócili uwagę już w tytule na tworzywo tej opowieści, wskazując na swoją bardzo wysoką świadomość kulturową i popkulturową, toy i pulp oczywiście w przypadku fiction, a jednocześnie zwróćcie uwagę, jak wiele przedmiotów, to jest już legendarne, u Tarantino ożywa właśnie dlatego, że on z wielką pieczołowitością je tam umieszcza, jak chociażby płatki śniadania i inne popkulturowe totemy. Wystarczy sobie przypomnieć scenę w Jackrabbit Slim, porównać ją ze sceną w Pizza Planet w Toy Story i zobaczyć, że to taka miłość do artefaktów minionej, bądź mijającej, bądź wskrzeszanej właśnie na naszych oczach kultury masowej i u twórców Toy Story i u Quentina Tarantino jest absolutnie, absolutnie obecna. No i teraz tak... W jaki sposób patrzeć na Toy Story 4? Z jednej strony jest to film, który absolutnie trzyma się uniwersum, to znaczy tak jak zostały ustalone postaci na początku serii, tak one nadal trwają. Nie ma tu śladów ani ewolucji, ani wracania do poprzednich wersji tych postaci, jakie jeszcze przed premierą Toy Story były rozważane. Tutaj też za kemperem dodam, że chociażby Chudy miał być postacią dosyć złośliwą, samolubną i takim rodzajem bulliego, tak? Czyli właśnie agresora. To zostało usunięte i nigdy nie wróciło. Nigdy też ta seria nie wchłonęła, nie stała się jak gąbka taka szrekowska, nie stała się tylko i wyłącznie maszynką do wypluwania popkulturowych aluzji i to chwała jej za to, bo to było męczące już w pierwszym Szreku, a w dalszych było dla mnie przynajmniej nie do zniesienia. Taka, jak to nazwałem kiedyś na Facebooku, winkoza, czyli uzależnienie od mrugania do widza. Tutaj wciąż tego nie ma, mimo że było takie zagrożenie, bo Katzenberg chciał w pierwszej wersji, żeby były takie nawiązania, także seksualne. W pewnym momencie Chudy miał się zwrócić do Baza i powiedzieć, że wiesz, przypominasz mi taką zabawkę małżeńską, odwołując się do zabawek seksualnych i tak dalej. Na szczęście to już w pierwszej wersji zostało zduszone i teraz też nie wraca, czyli jest tutaj dosyć mimo, i to jest paradoks tej serii bardzo ciekawy, że mimo, że całość jest tak nasycona zabawkami z rzeczywistego uniwersum popkultury, to jednocześnie nie ma tu ciągłych żartów popkulturowych. Zobaczcie, że w zasadzie i w tej części też nie ma takich jawnych, jeden do jeden nawiązań, które by powtarzały jakieś grepsy, cytaty, ikoniczne sceny. Na szczęście tego nie ma, więc ta seria zachowuje relatywną czystość, jeżeli chodzi właśnie o wolność od winkozy, jakbym to nazwał. I to jest bardzo, bardzo szlachetne. Jednocześnie stosując bardzo wielokrotnie warstwowane nawiązania do samej siebie, to znaczy te filmy odbijają się w sobie wzajemnie. Toy Story 4 odbija się w poprzednich trzech filmach i też wprowadza elementy z poprzednich trzech filmów i jakoś je rozwija, jeżeli chodzi o przynajmniej filozoficzny wymiar, więc o tyle jest to dosyć interesujące. I teraz zacznę od takiej kontrowersyjnej może tezy, to znaczy moja interpretacja Toy Story 4, tak jak zresztą pozostałych Toy Story, widziałem wszystkie w kinie, widziałem wszystkie później wielokrotnie na DVD, to znaczy jest to seria, która jest absolutnie zainteresowana kwestiami eschatologicznymi, tak? To znaczy jest to filozoficzna seria, poza całą zabawą, która jest fantastyczna i tak dalej, zaraz dojdę jeszcze do poszczególnych postaci, natomiast eschatologia, czyli jakby ta część filozofii, która zajmuje się celem naszego życia. Tym jest zainteresowane Toy Story 4. I to nie jest nadinterpretacja, to jest po prostu stwierdzenie faktu. Te filmy są o tym i oczywiście postać Chudego jest tutaj przede wszystkim katalizatorem tych tematów. Jakby po co żyjemy, tak? Po co żyją zabawki? Czy życie zabawki ma jakiś cel? Czy ten cel kończy się w momencie, kiedy Andy oddaje zabawki, czy kiedy Andy traci zainteresowanie? Ta seria ma niebywale filozoficzne podbicie. Jakby dlaczego Chudy nie może być po prostu szczęśliwy? Dlaczego potrzebuje spojrzenia i dłoni Andy'ego, tak? Do tego, żeby być szczęśliwym. Kim są w ogóle te zabawki? Czy to są pracownicy Andy'ego? Zwróćcie uwagę, że to jest tak, że oni mają zbiórki poranne, prawda? Opracowują plan działania. Chudy jest takim trochę zawiadującym tym rzeczywistością. Celem jest zadowolenie Andy'ego, trochę jakby był szefem, tak? Którego trzeba zadowolić. Szefem dosyć okrutnym, który potrafi zapomnieć o tych zabawkach, potem potrafi je oddać i tak dalej, więc daje im miłość, jednocześnie jest ich panem i władcą. Więc koniec końców wszystko to można traktować jako metaforę chcący, niechcący jednostki w kapitalizmie, która musi wstawać rano do pracy, która musi zadowolić szefa, która jednocześnie w tym wszystkim no, dąży do takiej pełni, być może trudnej albo niemożliwej do uzyskania, albo tylko chwilowo możliwej do uzyskania, to znaczy pełni pracy, miłości i sensu, jak w przypadku chudego, który jednocześnie chce dobrze pracować dla Andy'ego, być jego dobrą zabawką, być kochanym przez Andy'ego i jednocześnie czuć, że to wszystko ma sens, więc tutaj jest głęboko filozoficzne takie podbicie. A w tym wszystkim jeszcze jest ten motyw chmur, który stał się, nie dość, że trafił na okładkę książki Kempera, chociaż on do tych sprawach akurat nie pisze, ale stał się też takim wizualnym leitmotywem przy każdym tytule, kiedy się pojawia Toy Story 2, 3, 4. I w pierwszej części tłem dla tego napisu są chmury. Chmury są oczywiście fajnie pomyślaną tapetą w pokoju Andy'ego, fajnie pomyślaną, bo ona zmienia ten pokój trochę w rodzaj takiej otwartej przestrzeni, bo wydaje się, że tam jest niebo i chmury. Ale jednocześnie to jest to takie no, zapatrzenie, już nie chcę tutaj przeprowadzać jakiejś analogii z wojną i pokojem Tolstoja, ale ten moment, w którym Andrzej patrzy w chmury pośrodku pola bitwy, no, spojrzenie w chmury, spojrzenie w niebo, spojrzenie w górę, zawsze ma wymiar eschatologiczny, tak? Właśnie takiego zapytania, gdzie jest moje miejsce w tym wszystkim? I tych spojrzeń w górę, poprzez to, że zabawki są małe, jest w tej serii bardzo dużo. Jak prześledzicie ten motyw, to go zauważycie. Chociażby kiedy w pierwszej części Buzz tak tęsknie spogląda w stronę okna. W ogóle okno jest motywem ciągle się powtarzającym, bo okno to jest ta granica między światem zabawek a ludzi i okno też zwiastuje w tej serii niebezpieczeństwo, jak chociażby w czwartej części, kiedy jedna z zabawek tonie i trzeba jej iść na tonie w kanalizacji i trzeba jej iść na pomoc. Ale tak, no, to jest absolutnie seria o tym, jakby czy życie ma sens, a jeżeli tak, to jaki. I nieprzypadkowo tak wiele osób przyznaje się do płaczu i strachu, który odczuwało w finale Toy Story 3, ponieważ ten płacz i strach był związany z dwiema scenami, to znaczy ze sceną przekazania zabawek, która absolutnie rozkleja wszystkich. I tutaj jakby rodzice, dzieci płaczą w jedności, bo ten moment rozstania, przekazania, cykliczności jest czymś, co niebywale mocno rezonuje. A dwa, oczywiście słynna scena w piecu, kiedy zabawki miały spłonąć i kiedy w ich oczy zaglądała śmierć i w nasze oczy też zaglądała śmierć w tej sekwencji. Więc jakby to, czy nasze życie jest skończone, czy cykliczne, czy ma sens, czy jest jakieś niebo, nomen omen po tym wszystkim, jest w tej serii niesłychanie istotne i dlatego ta seria ma tak mocny rezonans. To nie jest tylko seria, w której ma ktoś dowieść swojej odwagi, w której zło ma zostać pokonane. Tak naprawdę status czarnych charakterów tej serii jest problematyczny. W czwartej wręcz czarny charakter staje się pozytywnym charakterem. Myślę o Gabi, zaraz o niej powiem. Tak naprawdę chodzi o to, no, czy jak żyć, żeby żyć sensownie. Tak? To jest temat w tej serii i chudy staje się rodzajem filozoficznego przewodnika po tej kwestii. Chudy, który najpierw musi się zmagać z tym, że jak żyć, kiedy pojawił się rywal, prawda? I teraz musi się zmagać z tym, jak żyć, kiedy jest inny właściciel, jak żyć, kiedy nowa właścicielka idzie do przedszkola, czy pozwolić jej po prostu pójść do przedszkola, czy jej pomóc w szkole, przepraszam, w zerówce, czy ją wypuścić spod oka i opieki, czy nie. To o tym jest ta seria i dlatego ta seria jest tak głęboka, dlatego tak bardzo ją przeżywamy. Więc to wszystko jest istotne. To zresztą sprawia, że seria wydaje mi się o wiele głębsza niż chociażby dylogię filmów o Ralphie Demolce, mimo że bardzo lubię, ale tamte kwestie nie są aż tak mocno dyskutowane. I teraz w tej czwartej części, do której niniejszym dochodzę, dwie rzeczy się dzieją. Znaczy z jednej strony następuje to zakonserwowanie uniwersum poprzednich części, no bo kto widział poprzednie, ten wie, jak ten film będzie funkcjonował, tak jako pewna narracyjna maszynka. Z drugiej strony mamy, powiedziałbym tak, taki bardzo niepokojący element, to znaczy zabalsamowania tej serii, tego, że ona już nie zaskakuje. Ona wręcz jakby w przewidywalny sposób kroczy dokładnie, kroczek po kroczku, tak jakbyśmy się z tego spodziewali. To zabalsamowanie uzyskuje no, niemal dosłownie makabryczny element w postaci tego, że podobnie jak w niektórych seriach, jak chociażby Star Wars, występują tu martwi aktorzy, to znaczy Don Rickles, który podkładał głos Mr. Potato Head, zmarł w kwietniu 2017 roku i tutaj oczywiście to nie przeszkadza, że zmarł, dlatego że Pixar przeczesał wszystkie archiwa audio Rickelsa i z tych skrawków jego wypowiedzi utkał dialog Mr. Potato Heada, więc jakby Rickles podkłada nadal głos Potato Headowi, żyje, mimo że nie żyje. To kolejna dziwna cykliczność, którą technika komputerowa Rickelsowi nam zapewniła. Więc takie zabalsamowanie tego, że ten film, no już jest, ta seria już jest takim żywym klasykiem i trudno sobie wyobrazić, mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie jakaś rewolucyjna siła, która z kolei tę serię zredefiniuje. Kolejna rzecz jest taka, że to jest pierwsza część, w której tak bardzo wyraźnie czarny charakter zostaje pod koniec oswojony jako pozytywna postać. To znaczy myślę o postaci Gabi. Lalki, która tak bardzo pragnie miłości dziecka, że jest w stanie skrzywdzić inną zabawkę, wręcz wyciąć element ciała Woody'ego i przeszczepić go sobie. Myślę o maszynce do wydawania głosu, którą Gabi kradnie w pewnym momencie z ciała chudego. No, dosłownie, że tak powiem, jak handlara organami. Bardzo przerażająca scena. Gabi, mimo że tego się dopuszcza, rozumiemy, dlaczego się tego dopuszcza, jest przekonana, że bez tego głosu jest niekompletna i bez tego głosu nie zdobędzie miłości dziecka, więc pod koniec w każdym razie Gabi jest pokazana jako postać no, w zasadzie pozytywna, to znaczy ta jej potrzeba miłości zostaje rozpoznana i zaspokojona, mimo że nie do końca tak, jak ona to sobie wyobrażała, tak powiedzmy. Więc to jest kolejna rzecz. A jeszcze kolejne jest to, że ten film idzie o krok dalej w tej filozoficznej wypowiedzi, to znaczy o ile trójka i jej wspaniały finał wskazywał na cykliczność tego, że będzie kolejna właścicielka, kolejna osoba, która będzie chciała się bawić zabawkami, o tyle ta nowa część wskazuje na coś innego, to znaczy na pytanie, czy zabawki muszą zawsze pozostać zabawkami, to znaczy czy nie mogą w pewnym momencie odpuścić, wypuścić z rąk dzieci i stać się swoimi podmiotami. I to pytanie pojawia się w tym filmie bardzo ciekawie, przede wszystkim za pomocą sztućka, czyli Forkiego, czyli zabawki stworzonej z kawałka włóczki, plasteliny, dwóch oczek niepasujących do siebie i widelca i gumy do rzucia, takiego widelczyka plastikowego. Elementów do tej zabawki dostarcza Bonnie, dziewczynce, chudy. Wygrzebuje je dosłownie ze śmietnika. Dziewczynka za pomocą swojej kreatywności tworzy postać trochę podkraczną, troszkę groteskową, troszkę kojarzącą się z wytworami Sida. Jeżeli pamiętacie pierwszą część, tam był taki zły chłopiec, który de facto wykazał ogromną kreatywność, tworząc taką serię dziwacznie, fantastycznie przetworzonych, trochę surrealistycznych zabawek, jak chociażby główka lalki, której ogolono włosy, wybito jedno oko i która spoczywa na takim stelażu z metalowych elementów i porusza się jak pająk. To były absolutnie wytwory godne najlepszych surrealistów. Tutaj Forky w pierwszym filmie należałby do tego uniwersum, takich trochę właśnie groteskowo pokracznych zabawek. Natomiast co się dzieje w tej części? Po pierwsze, Chudy podsuwa Forkiego Bonnie, żeby nim się bawiła. Ona natychmiast się w nim zakochuje, ale co się pojawia? Pojawia się element niezgody ze strony Forkiego. To znaczy Forky nie chce być zabawką. Forky chce być śmieciem. On chce wrócić do kubła na śmieci, bo tam się dobrze czuje. To jest jego prawdziwa tożsamość. To Chudy chce mu narzucić rolę zabawki. Co więcej, pod koniec ona zostaje przypieczętowana, ta rola, poprzez symboliczne sparowanie Forkiego z no, dziewczyną wykonaną z podobnych elementów, która w ostatniej scenie tego filmu no jakby patrzy wymownie na Forkiego i już wiemy, że zostanie uformowana rodzina. Więc jakby akces Forkiego do świata zabawek zostaje na końcu absolutnie przypieczętowany. Natomiast ta ciekawa jest ta jego niezgoda na początku, bo on dosłownie, on jest figurą niemalże samobójcy. Znaczy on nie chce żyć. On nie chce żyć jako zabawka, ale chce być śmieciem. Innymi słowy, chce wrócić do tego stanu, z którego wydobył go Chudy, a przecież był to stan niebytu, bo Forky nie miał świadomości i przede wszystkim nie mógł się poruszać, dopóki był tylko wyrzuconym widelczykiem. Więc tak naprawdę Forky jest figurą samobójcy, który nie chce żyć, który chce odrzucić dar życia. To bardzo się odbija w głównej piosence, którą w tym filmie śpiewa Randy Newman, to znaczy I can't let you throw yourself away. Nie mogę ci pozwolić, żebyś sam siebie wyrzucił. To jest jakby piosenka napisana przez jakąś kampanię społeczną zapobiegającą samobójstwom. Nie możesz się wyrzucić, nie mogę ci pozwolić, żebyś się wyrzucił. Jakby misja Hudego w pierwszej połowie przynajmniej tego filmu to jest nadanie świadomości tego, że życie ma wartość Forkiemu, który cały czas jak samobójca ląduje głową w dół w kuble na śmieci. I to jest bardzo interesujące. To jest pierwszy interesujący wątek. Ale ponieważ już ten temat wolności zabawki, wolności autodefinicji, to znaczy tego, że przecież Forki, filozoficznie rzecz ujmując oczywiście, ma prawo odmówić egzystencji. Tak? To jest to, o czym pisał Jean-Paul Sartre. Jakby wolność do samobójstwa jest jedną z podstawowych wolności ludzkich, bo nasze życie jest w naszych rękach. Tak? To mimo tego cały film rozszerza to pytanie i zadaje pytanie takie, co by było, gdyby to nadmierne przywiązanie zabawki do dziecka, które tak żywo obserwowaliśmy, zwłaszcza w pierwszej części, co by było, gdyby zakwestionować to oddanie i zapytać zaraz, czy zabawka nie ma prawa po prostu sobie sama pożyć? I o tym jest część czwarta. Jest to niebywale dojrzałe egzystencjalne pytanie. Czy można funkcjonować poza zobowiązaniem w stosunku do naszego, i tutaj wstawcie, właściciela, szefa, Boga, tak? To ma bardzo niczeańskie korzenie, to pytanie. W tej sytuacji oczywiście Bonnie jest tym Bogiem, szefem i rodzicem. Film, żeby dopowiedzieć temat, mówi, że absolutnie tak. To znaczy symboliczny element pojawiający się w tym filmie to jest imię dziecka zapisane na bucie zabawki, czyli taki znak posiadania, prawda? To jest zabawka Andy'ego. Natomiast koniec końców, mimo że większość zabawek wraca do Bonnie i wraca z Bonnie z rodzicami samochodem z przyczepą, którym przyjechali na wakacje, Woody zostaje. Woody i Bo zostają. Są parą, w pewnym sensie można powiedzieć parą bezdzietną, tak? Dlatego że dzieci zostały odchowane i poszły dalej, ale przede wszystkim zostają, bo chcą zostać. Nie muszą już przynależeć do nikogo. I to jest bardzo interesujące zakończenie tej serii. Mam nadzieję, że nie zostanie ono dalej jeszcze pociągnięte, bo można sobie tylko wyobrazić, że Woody'emu znudzi się taka wolność i wróci, prawda, do jakiegoś dziecka. Natomiast ten obraz tego, że Woody postanawia, że jednak nie, że teraz przyszła pora pożyć, ale pożyć w relacji do siebie, w relacji być może do Bo, w każdym razie, żeby nie definiować się już tylko przez tą emocjonalną zależność, jest bardzo interesujący, tym bardziej, że sama zależność tutaj zostaje pokazana jako niemal patologiczna. Zwróćcie uwagę, że kiedy Chudy idzie z Bonnie pierwszego dnia do szkoły, to nie dlatego, że Bonnie go o to poprosiła, nie dlatego, że ktokolwiek o to poprosił, tylko dlatego, że on nie ufa temu, że Bonnie sobie sama tam poradzi. Kiedy Bonnie siedzi sama smutna w kącie, oczywiście jest to dla niej trudny emocjonalny moment, ale nie jest powiedziane wcale, żeby sobie tutaj w momencie nie poradziła. Chudy jest tutaj figurą nadopiekuńczego opiekuna rodzica. Kogoś, kto absolutnie nie potrafi wypuścić tej małej rączki z ręki i powiedzieć idź, zrób sam albo zrób sama. On tego nie potrafi zrobić. I cały film tak naprawdę jest traktatem o tym, że ta nadmierna miłość, nadmierne przywiązanie, nadmierna opiekuńczość musi się skończyć rodzajem egzystencjalnego kryzysu. I ten kryzys zostaje przezwyciężony dopiero w momencie, kiedy Chudy postanawia żyć bez Bonnie. Jest to bardzo poważny temat, ale jednocześnie wydaje mi się, patrząc po tym, jak osoby wokół mnie także reagowały, płacząc na końcu, ocierając łzy, myślę o rodzicach, jest to głęboko prawdziwe opowiedzenie o egzystencjalnym dylemacie rodzica w obliczu tak zwanego syndromu pustego gniazda. To znaczy ta seria, i to mam wrażenie, że to nie jest przypadek, że na tym etapie, w czwartym odcinku, chyba jest już bardziej adresowana na poziomie filozoficznym do rodziców niż do dzieci. Bo to rodzic musi zadać sobie w pewnym momencie pytanie, kiedy puścić tą małą rączkę, tak? Kiedy powiedzieć idź, zrób sam, idź, zrób sama. Film dotyka tych kwestii dosyć mocno, tym bardziej, że pojawiają się tutaj takie tropy, jak chociażby Gabi, jej taki niebywały głód związania z tym dzieckiem, to znaczy z tą dziewczynką, która przychodzi do sklepu z antykami, w którym jest Gabi, właśnie taka idealna, troszeczkę przerażająca swoją doskonałością lalka z lat 50., która porusza się jak w rydwanie, w takim wózku dla dzieci, ciągnięta przez zawsze tak samo niepokojące lalki brzuchomówcy, które już w wielu horrorach, także jak chociażby Dead of Night albo Iluzjonista czy Magik w zasadzie z Antonem Hopkinsem, zawsze lalki brzuchomówcy są przerażające. Coś w tych wielkich oczach, coś w tych wielkich brwiach, coś takiego niepokojącego w tym wyrazie twarzy. I tutaj ona ma całą świtę takich właśnie swoich najemników w postaci lalek brzuchomówców i ona porusza się w tym rydwanie właśnie wózkowym małego dziecka i marzy o związaniu się jako właśnie zabawka z małą dziewczynką, ale i ten jej głód emocjonalny zostaje tutaj pokazany jako coś niemalże obsesyjnego, to znaczy Gabi absolutnie nie widzi celu dla siebie poza relacją z tą małą dziewczynką. I tutaj z kolei bardzo ciekawy wątek bezdzietności, tak? To znaczy takiego właśnie jakby zwrócenia spojrzenia na tą dziewczynkę i zazdrosnego spojrzenia na Woody'ego jako ktoś, kto ma swoje dziecko w tym sensie i też ma w sobie coś, tak jakby w swoim ciele. Tutaj mam na myśli mechanizm głosowy, ten, za który się pociąga za sznurek, czego Gabi tak mocno zazdrości. Więc Gabi z kolei z figurą, to ciekawie brzmi, ale w kontekście tego filmu jego wymowy jest jak najbardziej zasadne, Gabi jest figurą bezdzietnej zabawki. Przez rozszerzenie oczywiście bezdzietnej kobiety, która jakby zrobi wszystko, byle tylko związać się z dzieckiem. I scena, która absolutnie mnie rozwaliła, uważam, że jest wybitną sceną na poziomie najlepszych scen z Pixara, Toy Story, ale nie tylko, jest sceną, w której Gabi w końcu ukradła mechanizm głosowy chudemu, on został zamontowany w niej, ona mówi idealnym głosem, bez zacinania się, innymi słowy, jest dokładnie taka jak jej fantazja na temat bycia idealną sobą. Dziewczynka bierze ją w ręce, uśmiecha się, o, ciekawa lalka, pociąga za sznurek. Będziesz moją przyjaciółką? Pyta Gabi. Dziewczynka patrzy znudzona, nie. Wyrzuca ją w powolnym ruchu, Gabi spada do skrzyni, jest niepotrzebna. Cała fantazja była fałszywa. O tym, że jeżeli tylko spełni jakiś warunek Gabi, wówczas będzie szczęśliwa, ponieważ zapewni sobie miłość tego dziecka. Fakt, że później rzeczywiście dziewczynka, inna dziewczynka znajduje Gabi, przytula ją i jest sugestia, że będzie jej dzieckiem, jest bardzo głęboki, dlatego że to wolna wola tej drugiej dziewczynki zadecydowała o tej relacji, a nie fantazja zaborcza, egoistyczna, samodzielna, fantazja Gabi, jak to było w pierwszej wersji. To znaczy, że Gabi kieruje wzrok na dziewczynkę, robi wszystko, żeby dostosować się do własnej fantazji, niemal jak jakiś stalker i liczy na to, że uzyska dzięki temu idealną relację. Nie, dzieje się tak tylko wówczas, kiedy następuje wola z tej drugiej strony, wola związania się. I to tak naprawdę, wydaje mi się, jest jeden z takich mocniejszych obrazów jakby odpowiedzialnej relacji, jaki w ogóle widziałem w ostatnich latach w animacji. Ten moment, kiedy Gabi znajduje swoją dziewczynkę, ale rozgrywa się to nie na tych prawach, które ona sobie wyśniła w tej swojej bardzo egoistycznej fantazji. Fantastyczny moment. Więc ten motyw jest tu obecny i w ogóle fakt, że tak dużo się poświęca tu uwagi Gabi, która oczywiście jest pokazana w takim horrorowym anturażu, tak? W każdej części Toy Story są przynajmniej dwie czy trzy sceny, które mają wyraźnie horrorowy element, jak chociażby Seed w pierwszej części. Tutaj Gabi jest taką postacią, ale ona pozwala zrozumieć, że cała Toy Story 4 jest skupiona przede wszystkim, poza oczywiście chudym, który pozostaje jednak w centrum tej opowieści, na postaciach kobiecych. I to jest oczywiście w zgodności z obecnymi trendami i z wieloma dyskusjami, które się przetaczają przez zachodnią półkulę. Me Too i nie tylko, postaci silnych kobiet. I tutaj ważny element, właściwie dwa, to jest to, że na końcu Woody oddaje swoją gwiazdę szeryfa Jessie. Od tej pory Jessie będzie szeryfką. To istotny element, chociaż totalnie nierozwinięty w scenariuszu. Znaczy jest to na początku i na końcu. Ten taki niepokój związany najpierw z silną kobietą, a potem uznanie tego i oddanie jej gwiazdy. Ale nie jest to za dobrze rozbudowane. A drugi, o wiele lepiej rozbudowany wątek, to jest Beau. Tutaj głos w oryginale podkładała Annie Potts, która z tej pastereczki takiej właśnie typowo westernowej. Tutaj przekształca się w rodzaj takiej niezależnej, silnej kobiety, która żyje w zasadzie poza tradycyjnymi strukturami społecznymi. Jest rodzajem takiej samodzielnej pionierki, można by powiedzieć. Ma inne oczusanie, inaczej wygląda, jest dosyć mocno umięśniona i jest taką właśnie, powiedzmy, prawie, że chciałbym powiedzieć Charlize Theron z Mad Maxa. Notabene interesujące, że kiedy pojawiły się pierwsze obrazy z tej części i pojawił się nieodłączny dla pastereczki, no, że tak powiem, hello, oczywiście potrzebny kostur, zostało to skrytykowane przez organizacje broniące praw zwierząt jako element przemocowy wobec zwierząt, bo przecież kostur służy do poganiania owiec. Anyway, pomijając szaleństwa naszej epoki, chciałem powiedzieć, że postać Beau rzeczywiście jest bardzo fajnie tu pomyślana, bo ona konfrontuje chudego z autentyczną zmianą, która zaszła w niej samej. To znaczy ona z tej właśnie wejścia w rolę społeczną, tej posłusznej, towarzyszącej mężczyźnie kobiety, zasmakowała czegoś zupełnie innego, zasmakowała sprawczości. I to jest świetnie tutaj pokazane, bo jest w zasadzie, można powiedzieć, diametralnym przeciwieństwem sztućka, bo sztuciek chciałby przestać istnieć i rozpuścić się, że tak powiem, w kupie śmieci, a ona, bo chce istnieć bardzo mocno, bardzo intensywnie, jest bardzo żywa, jest takim dumnym z siebie podmiotem, więc to są takie dwie skrajności w tej części. Buzz Astral jest niemal, znaczy nie tyle nieobecny, to go, źle bym powiedział, ale nie jest wcale tak rozbudowany tutaj, jak mógłby być, chociaż jego poszukiwania wewnętrznego głosu są dosyć ciekawe. Jest niezła postać szalonego motocyklisty, która w oryginale głos podkłada Keanu Reeves. I jest jeszcze wiele innych szczegółów, które mi się podobały. Dodam, że figura kaczuszki i króliczka, którym podkładają głosy Key and Peele, to już jest wejście Toy Story w taki obszar mrocznej animacji i mrocznego, czarnego humoru, który pasował, ale chwilami, zwłaszcza w tej sekwencji bardzo zabawnej, ataków na staruszkę, już wchodził trochę inne uniwersum niż to takie pixarowskie, które ja kojarzę i kocham, ale doceniłem, śmiejąc się serdecznie. Obsada oryginału jest absolutnie powalająca, to znaczy Christina Hendricks jako Gabi, Keanu Reeves, powtarzający się aktorzy, tacy jak Wallace Shawn jako dinozaur Rex, także aktorzy starego pokolenia, że już nie mówię o tych nieżyjących, ale sędziwych, jak chociażby Carol Burnett, czy Betty White, czy Carl Reiner, który musi mieć już chyba 100 lat, twórca Dick Van Dyke Show i nie tylko. Więc ta obsada jest fantastyczna. Niestety nie możemy jej słuchać w polskich kinach, dlatego że dystrybutor prowadził film wyłącznie z dubbingiem, który jest zresztą bardzo dobry. Ja akurat na to nie narzekam. Muzyka znowu Randy Newman. I powiedziałbym tak, film nadaje się do długich rozmów i długiej rozkminy, mówiąc kolokwialnie. Jest technicznie o kilka półek wyżej niż pierwsza część. Myślowo myślę, że też jest dalej, jeżeli chodzi o takie wejście w tematykę tego właśnie sensu życia, podmiotowości i tak dalej. Jest też fantastyczną zabawą. Ja oceniam ten film wysoko, chociaż mam wrażenie, że jest to część najmniej potrzebna, to znaczy gdyby jej nie było, to nic by się nie stało, a także najbardziej skierowana jednak do rodziców, bo ten lęk czy takie pytanie o to, kim będziemy, kiedy nasze dzieci odejdą w swoją stronę, to jest pytanie stricte rodzicielskie, opiekuńcze i myślę, że te łzy lane przez rodziców na filmie najlepiej to potwierdzają. Mam nadzieję, że odcinek okazał się interesujący. Będę ciekaw waszych opinii o Toy Story 4, a za tydzień powiem o filmie, który już wywołuje dużo zamieszania i myślę, że będzie jednym z goręcej komentowanych tytułów roku. O pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino. Dziękuję wam za kolejne spotkanie w Spoiler Masterze. Michał Oleszczyk. Do usłyszenia za tydzień.